misyjny atlas świata.
Witamy Państwa w kolejnym misyjnym atlasie świata. Dzisiaj naszym gościem jest Gosia Szwarc oraz Irena Poloczek z ruchu Focolari. Czym jest wspólnota Focolare? Powiedzcie nam.
Wspólnota ruchu Focolare, cały ruch, to jest taka wspólnota, która już teraz jest obecna na całym świecie, a która została założona przez Chiarę Lubik w 1943 roku w trakcie II wojny światowej. Charyzmatem całego ruchu jest charyzmat jedności, no który tak może się wydawać, że jest takim trochę charyzmatem dość ogólnym i takim niekonkretnym, ale w praktyce to przekłada się na różnego rodzaju dialogi. Członkowie ruchu Focolare próbują być narzędziami jedności, właśnie narzędziami jedności i pokoju w społeczeństwie i w tych kontekstach kulturowych, w których się znajdują. To jest dialog zawsze, najpierw na takich małych poziomach, na poziomie rodzinnym, później na poziomie kościelnym, później na poziomie między różnymi kościołami, później jest na poziomie międzyreligijnym, a później międzykulturowym. Bardzo w skrócie.
A skąd wasza droga do ruchu Focolare?
Ja poznałam ten ruch w Kudowie Zdroju, bo stamtąd pochodzę, przez księdza, który właśnie znał ten ruch i na początku w zasadzie nie powiedział nam, że to jest jakiś tam ruch międzynarodowy, bo to były też takie lata, kiedy ruch z zagranicy, z zachodu nie był może tak w Polsce mile widziany, to były lata 80., ale zaproponował nam życie Ewangelią. Spotykaliśmy się co tydzień, czytaliśmy sobie Ewangelię i wybieraliśmy słowo życia i potem staraliśmy się tym żyć. Nie tyle rozważaliśmy też oczywiście, ale przede wszystkim staraliśmy się żyć. Pamiętam, ja wtedy chodziłam do liceum, więc to były takie proste rzeczy. Na przykład, żeby słuchać nauczyciela, prawda, jednoczyć się z nim, czy w domu wykonywać swoje obowiązki. I właśnie zobaczyłam, że Ewangelia, czy w ogóle wiara, to nie jest coś, co się jest tylko w niedzielę, jak idę do kościoła, ale że to ma przełożenie na moje życie takie proste, właśnie codzienne. I to było dla mnie takie bardzo odkrywcze i porywające. I taką dużą grupą byliśmy, więc też się podtrzymywaliśmy jakoś w tym życiu. Chodziliśmy wszyscy do jednego liceum, więc to było takie bardzo żywe w nas. No i potem już poznaliśmy właśnie ten ruch. No i tak trwa to do dzisiaj.
A u Gosi?
U mnie to było trochę bardziej skomplikowane, dlatego że ja ruch, o istnieniu ruchu wiem właściwie od urodzenia, dlatego że mam ciocię, która jest focolariną, czyli takim członkiem bardzo zaangażowanym w ruchu. Tyle tylko, że jakoś tak chyba jej było trudno być prorokiem we własnym państwie. I dlatego tak jakby nigdy jej się nie udało nas w to zaangażować jakoś tak głębiej. No ale w pewnym momencie różne okoliczności życiowe do tego doprowadziły, że miałam okazję studiować na uniwersytecie założonym przez założycielkę ruchu, a który się znajduje w Lopiano pod Florencją. Ja tam pojechałam na ten uniwersytet tylko i wyłącznie dlatego, że podzielałam wartości, według których nauczano tam to, czym ja się interesuję, czyli ekonomię i zarządzanie. Czyli właśnie osoba w centrum, zawsze to, żeby się skupiać na tym, w jaki sposób ekonomia może się przyczynić do dobra wspólnego, czyli też powiązanie ekonomii z całą polityką. I ja jakby tylko to było moim czynnikiem i takim motorem wewnętrznym, który mnie popychał do tego, żeby tam pojechać. No i potem, tak powoli, Pan Bóg to tak wszystko poukładał, że no właśnie, że jakby ta część duchowa charyzmatu jedności, ona też weszła w moje serce. No i tak jakoś to się poukładało, że dzisiaj jestem tutaj i tyle.
Co najbardziej pociąga was w tej wspólnocie? Co jest takie wyjątkowe, że powiedziałście tak, to jest to chcę robić w życiu?
Dla mnie chyba było najważniejsze to, że właśnie mogę żyć Ewangelią. No właśnie to, co powiedziałam już, w takich najprostszych relacjach właśnie z drugą osobą, że to nie jest też tylko mój kontakt z Panem Bogiem, bo oczywiście jest tutaj on bardzo ważny i taki zasadniczy, ale że to ma przełożenie na człowieka, bo jak możemy kochać Pana Boga, jeżeli nie kochamy ludzi, których spotykamy, więc to jest dla mnie takie najpiękniejsze, że w każdym człowieku, którego spotykam, mogę kochać Jezusa, mogę właśnie kochać tego człowieka. Może dzisiaj tak opowiem takie z dzisiejszego dnia, bo spotkałam taką panią i zaczęłam z nią rozmawiać. Potem okazało się, że ma urodziny, ona akurat sprząta w tym domu, my tam dopiero się przeprowadziłyśmy, więc też nie znałam jej. Okazało się, że macie urodziny, więc pomyślałam, że może kupię jakiegoś kwiatka, jakiegoś coś słodkiego i zaproszę ją na kawę. Akurat Gosia też przyszła i tak spędziłyśmy z półtorej godziny razem, ale właśnie czułam, jaki to jest, no taką możliwość też Pan Bóg mi dał i się cieszyłam, że właśnie możemy kochać tą panią, którą dzisiaj postawił na naszej drodze. I tak codziennie, po prostu w różnych takich sytuacjach, takich prostych, ale właśnie one się stają wtedy takie uroczyste, to każda chwila ma wartość.
Czyli takimi małymi kroczkami wypełniacie po prostu codzienność dobrymi uczynkami.
Tak. Dokładnie tak.
Bo jak patrzy się na liczby, ile osób jest w tym ruchu, 140 tysięcy chyba członków na całym świecie, to robi ogromne wrażenie, ale właśnie jak pomyślimy o tym, że we własnej rodzinie musimy coś tam malutkiego budować, żeby to na innych promieniowało, to już się wydaje bardzo trudne.
No ja wam mogę opowiedzieć tak bardzo pokrótce, co do mnie tak najbardziej trafiło w tym pewnym momencie, jak byłam na tym uniwersytecie. Na uniwersytecie no to się studiuje, no i wszyscy jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby po prostu iść do przodu.
Rozwijać.
Dokładnie, żeby się rozwijać, no i dokładnie. Ale jakby specyfika tego uniwersytetu polega na tym, że 50% tego doświadczenia, no to właśnie studio. A drugie 50, no to próba życia z różnymi ludźmi z całego świata. Dlatego, że no właśnie, głównym kierunkiem tego uniwersytetu jest fundamenty i perspektywy kultury jedności. No i teraz o tym można pięknie studiować, pięknie rozmawiać i w ogóle robić piękne dyskusje na ten temat. Ale jeśli to nie jest wprowadzone w konkret, no to to tylko pozostaje na takim poziomie idei. Dla mnie w pewnym momencie przyszedł taki punkt, że z jedną z dziewczyn, z którymi dzieliłam moje mieszkanie, no nie potrafiłyśmy się dogadać. To była dziewczyna z Kongo w ogóle, żeby było śmiesznie. Nie potrafiłyśmy się dogadać naprawdę. No najpierw na poziomie językowym, bo ona mówiła po francusku, ja po włosku i po angielsku, no więc nie było języka, który nas łączył. Później na takim poziomie też stereotypowym, w sensie ja miałam pewne stereotypy względem ludzi z Afryki i ona miała pewne stereotypy względem ludzi z Europy. No i prawdopodobnie jakby dla każdej z nas to zmierzenie się z tymi stereotypami kosztowało nas ogromną pracę wewnętrzną. To był czas Wielkiego Postu 2014, to pamiętam do dzisiaj. I w tym okresie ja już byłam bardzo zmęczona tą relacją, bo ona była bardzo konfliktowa i bardzo ciążąca na wszystkich innych w domu, ale codziennie szłam na mszę, nie? No właśnie ten taki nasz katolicyzm, to takie chrześcijaństwo, nie? Piękne, pobożne w ogóle. Codziennie szłam na mszę, no ale na tej mszy codziennie były czytania o tym, cała liturgia słowa była o tym, że zanim przyniesiesz i będziesz cokolwiek chciał ofiarować na ołtarzu, pojednaj się ze swoim bratem. Ile razy muszę przebaczać? Nie 7, a 77. No jeśli jesteś w drodze ze swoim bratem i nie jesteście pojednani, pojednajcie się, zanim skończycie tę drogę. No i dla mnie to było ewidentne, że to jest coś dla mnie, ale jakby nie chciałam podejmować żadnych takich konkretnych kroków, bo się po prostu tej dziewczyny bałam, tak szczerze powiedziawszy. Po czym przyszedł Wielki Czwartek, tego samego Wielkiego Postu, no i był gest obmycia stóp. I w Lopianu akurat to tak wygląda, że to obmycie stóp, ono się odbywa względem wszystkich reprezentantów ludzi z całego świata. Dlatego, że tam był i osoba była czarnoskóra, i jakiś Azjata, i ktoś, kto jest wyznania protestanckiego, i prawosławnego, no i wszyscy reprezentanci z całego świata. No i jak ja zobaczyłam tego kapłana, który tam się kłania, klęczy przed każdą z tych osób, to sobie myślałam, no to jest właśnie to, na czym polega to całe chrześcijaństwo. Albo to jest autentyczne i radykalne w ten sposób właśnie, że przed Najświętszym Sakramentem być może jest łatwo uklęknąć, ale przed drugim człowiekiem już nie tak łatwo, nie? No więc wróciłam wtedy po tym Wielkim Czwartku do domu z taką w ogóle piosenką, która w ogóle rozbrzmiewała w trakcie tego gestu. Naucz nas, Panie, żebyśmy wiedzieli, że największą miłością jest służenie i że kocha najbardziej ten, który potrafi właśnie uklęknąć przed tym drugim i mu służyć. Takie były mniej więcej słowa te piosenki. No i wróciłam do tego domu i myślę sobie, no co muszę zrobić? No i znowu, tak jak mówiła Irena, tymi małymi kroczkami. Najpierw to był jakiś kwiatek po prostu przy szafce, przy łóżku. Później jakieś posprzątanie jakiejś części domu, gotowanie tego, co ona lubi i tak dalej. Więc to są takie bardzo malutkie kroczki, ale ona się wtedy pokapowała. Nawet jeśli to było takie bardzo w białych rękawiczkach, w sensie nie chciałam, żeby ona wiedziała tak ewidentnie, że to jestem ja. Ona się pokapowała, że to byłam ja. W związku z tym przestała mnie jakby to nastawienie się zmieniło. No i dla mnie to było ewidentne, że relacja z Bogiem, ona musi być i w tym wymiarze wertykalnym, i w tym wymiarze horyzontalnym, bo jeśli jest tylko w tym wertykalnym, no to nic się nie zmienia. A ten horyzontalny, no ewidentnie zmienia. No i Na tym polegało spotkanie się z tą duchowością Focolare w takim bardzo konkretnym wymiarze.
Piękne, Gosiu. A teraz powiedz nam, bo wiemy, że wróciłaś niedawno z Kenii. Jak się tam znalazłaś? Wiemy też, że byłaś członkiem AKM-u, więc ta droga misyjna ciągle trwa.
No to jest prawda. Wróciłam z Kenii po 1,5-rocznym prawie pobycie. Właśnie bardzo ciekawe było to, że to doświadczenie tego Boga w drugim człowieku przyszło poprzez osobę z Afryki ostatecznie, bo to była Kongijka. Bardzo trudno ostatecznie, to było bardzo trudne doświadczenie, ale no mnie, ja wiem, że na mnie na pewno bardzo wiele rzeczy nauczyło. Pojechałam do tej Kenii dlatego, że to był mój pierwszy krok formacji w ruchu Focolare, żeby zostać kiedyś świecką konsekrowaną. Teraz w ten poniedziałek będę ruszać do Włoch. To będzie następny znowu krok formacyjny. Znowu, formacja w ruchu Focolare. Wydaje mi się, że ona jest po to, żeby nauczyć nas konfrontować się z różnorodnością. No jeśli chcemy być narzędziami pokoju i jedności w świecie, no to najpierw sami wewnątrz nas musimy się potrafić skonfrontować z różnorodnością. Moja formacja polegała na tym, że byłam w takiej małej wspólnocie, na końcu to było 9 osób i znowu cały świat w jednym domu, czyli ja byłam z osobą z Tanzanii, z Kenii, z Meksyku, z Hiszpanii, z dwiema osobami z Ugandy, ja i chyba z Indii. Powiedziałam już? Nie. No więc znowu cały świat w jednym domu. Zawsze są te wszystkie wyzwania typu język, typu, no nie wiem, przyzwyczajenia, sposób postrzegania w ogóle rzeczywistości. Cały background, który każda z nas tam wnosiła do tego domu, jest zawsze wyzwaniem. Jest zawsze czymś takim, co nas stawia przed taką tajemnicą, którą jest drugi człowiek, a w którym też jakoś tam Pan Bóg pracuje. No i teraz znowu, formacja to jest ten czas na to, żeby odkrywać w sobie te pokłady tej miłości, którą mamy dla Boga, który jest w drugim człowieku. Odkrywać to piękno drugiego człowieka nawet w momentach, kiedy się nie zgadzamy. Nawet wtedy, kiedy być może nie mamy nawet tego języka, żeby się porozumieć. Nawet wtedy, kiedy być może no, nie do końca jemy to, co by nam się podobało, bo nie ma wszystkiego tego, co byśmy chciały, żeby tam było. No więc to jest formacja w ruchu Focolare. Ten punkt, ten krok, to był pierwszy. Zaraz zobaczymy, co Pan przygotowuje na ten następny.
Czyli to była tak zwana logika ekonomii, logika miłości waszej założycielki.
Tak, to była według tej logiki, dokładnie tak.
Miałaś konkretne zadania do wykonania tam na miejscu?
Co robiłaś na co dzień?
Na co dzień pracowałam w domu rekolekcyjnym i no to polegało na tym, że ten dom rekolekcyjny, on przyjmował ludzi i grupy z różnych kościołów, które są w Kenii. Czyli też taka doskonała okazja do tego, żeby podejmować dialog z różnymi osobami z różnych wyznań. Też chrześcijańskich. No moja praca często polegała na tym, że coś albo sprzątałam, albo gotowałam, albo no, w jakiś tam sposób służyłam tym ludziom. Prowadziłam też akurat kawałek księgowości tego miejsca, więc to tak akurat po mojej linii.
Praca biurowa.
I taka codzienność, no to do tej pracy dochodziły też oczywiście zajęcia formacyjne, czyli z historii ruchu, z katechizmu, z biblistyki, aspektów życia Focolare. Do tego każda musi się uczyć włoskiego, no bo ostatecznie, żeby zrozumieć założycielkę, jest dobrze znać jej język.
A czy twoje zaangażowanie w akademickie koło misjologiczne parę lat temu, czy widzisz, że to zaangażowanie było podstawą do tego, co dzieje się teraz w twoim życiu? Że to wszystko było po coś potrzebne?
Myślę, że tak. Pan Bóg sobie chyba w każdym z nas wyrabia taką ścieżkę do tego, ażeby ostatecznie jakby odkryć to, po co on nas wymyślił. Dla mnie jakby to członkostwo, ta przynależność do akademickiego koła misjologicznego, ona była o tyle ważna, że jakby mnie otwierała też na problemy różnych części świata. Pamiętam różnego rodzaju spotkania, na których mogliśmy naprawdę posłuchać i tych misjonarzy, którzy wracali z różnych części świata. I dla mnie to było coś takiego, co mi pomagało otwierać horyzonty. To był początek, a potem też jakby dawać serce, pamiętam też wolontariaty w Jerozolimie, no dawać serce w to, co robię, no nie? Wydaje mi się, że to też był taki początek. Z tym, że ja dopiero potem już z taką perspektywą bardziej fokolarską zrozumiałam, że mogę naprawdę być bardzo efektywna, szybka i w ogóle taka, nie? Że mogę zrobić naprawdę bardzo wiele rzeczy, ale jeśli to nie ma takiej konkretnej intencji kochania naprawdę Boga w drugim człowieku, to może być takie trochę puste. No tak, przynajmniej to było tak w moim przypadku to było. Ale ja sobie z tego zdałam sprawę dopiero później. Będąc właściwie w Kenii, dopiero sobie z tego zdałam sprawę, że gdzie też naprawdę ta efektywność, to taka chęć zrobienia wielu rzeczy w krótkim czasie i to wszystko takie, co według czego my tutaj żyjemy w Europie, no tam nie do końca jest tak potrzebne, nie? Na tym to polegało.
¡Era!
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj w naszym misyjnym Atlasie Świata gościmy Gosię Szwarc oraz Irenę Poloczek z ruchu Focolari. Mówiliśmy już, czym jest wspólnota Focolare, mówiliśmy o Kenii, o Akademickim Kole Misjologicznym. Gosiu, jakie dalsze plany? Bo już była Kenia, były Włochy, co dalej?
No, wracam w poniedziałek do Włoch. No, co tam zamierzam robić? Ja do końca nie wiem. To jest dalszy ciąg formacji. Jeśli ktoś mi się z kolei chce zapytać, jaką pracę podejmę z takich konkretnych rzeczy, no to na ten moment jest o tym bardzo trudno opowiadać. To nie jest takie pewne, w sensie w jakim miejscu będę pracować, no nie wiem. Formację na pewno podejmę, no i ja też nie wiem do końca, jak ta formacja wygląda. To jest takie trochę życie momentem obecnym. Dzisiaj jestem tutaj i teraz. No to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że po prostu jestem tutaj i teraz, w związku z tym mam ciebie przed sobą, mam Anię przed sobą, mam Irenkę obok siebie i cieszę się z tego, że jest właśnie tak, a nie inaczej i że mogę podarować to, czym właśnie, to, co wam właśnie teraz próbuję podarować.
Gosiu, nie tęsknisz za Polską? Nie chcesz tutaj wrócić i tutaj być we wspólnocie? Jakie masz marzenia?
Wiesz co, kiedyś sobie zadałam to pytanie. Chyba już na ten moment nie mam czegoś takiego, żebym gdzieś chciała pojechać albo wrócić do Polski. Myślę, że w ogóle po tym pobycie w Kenii sobie zdałam sprawę z tego, że my naprawdę mamy takie potężne bogactwo religijne w naszym kraju. Mamy coś takiego, co nam pozwala naprawdę praktykować tę naszą wiarę w taki sposób, nie chciałabym powiedzieć intensywny, ale no naprawdę mamy masę możliwości, dzięki którym ta nasza relacja z Bogiem może wzrastać, nie? W krajach afrykańskich, w Kenii, no nie zawsze. I dlatego też czasami być może mi tak przychodziło do głowy, że byłoby fajnie być wdzięcznym też za to, że naprawdę jesteśmy w tak pięknym kraju pod tym względem. Teraz, czy ja tęsknię za tą Polską? Czasami tak. To nie tak, że nie, nie? Tak po ludzku? No to wiadomo, że tak. Jak tam byłam w tej Kenii, wiadomo, że czasami mi brakowało dobrego, zwykłego chleba posmarowanego masłem i przykrytym dobrą szynką z kiełkami rzodkiewki. Naprawdę nic więcej. Nie wiem, czasami mi brakowało też po prostu mówienia po polsku, ale tak na dobrą sprawę, jakby to, co mi się wydaje najważniejsze już dzisiaj, to to, że naprawdę w każdym społeczeństwie, w jakimkolwiek społeczeństwie się znajdziemy, no ostatecznie to, co jest najważniejsze, no to jest po prostu być takim małym świadkiem Jezusa, albo po prostu być też małym Jezusem dla tych, których mamy obok siebie. I to można naprawdę przeżywać wszędzie, nie?
A jeśli słuchają nas jacyś studenci, młodzi ludzie, którzy może boją się takiego radykalizmu w swoim życiu, to co byś powiedziała? Co byś im radziła? Może kończą teraz studia i zastanawiają się, co dalej?
Powiedziałabym chyba taką jedną bardzo krótką rzecz. Tylko decyzje zmieniają życie, tylko decyzje zmieniają świat. Tyle. No jeśli cokolwiek, ktokolwiek czuje, to czuje. I on ma najlepiej wie, że coś czuje. Więc słuchanie tych pragnień wewnętrznych, nie da się ich zagłuszyć. I to jest chyba najważniejsze, żeby słuchać tych pragnień wewnętrznych. Tylko decyzje zmieniają życie i świat.
I tak można odkryć swoje powołanie.
Dokładnie.
Dziękujemy wam za rozmowę, za wasze świadectwa, za to, że mogłyśmy my i nasi słuchacze poznać waszą wspólnotę Focolare w Polsce i na świecie. Naszymi gośćmi była Gosia Szwarc i Irena Poloczek z ruchu Focolari. Dziękujemy wam.
To my dziękujemy.
Audycję przygotowały Ania Stachowiak
i Anna Tomia
oraz realizator Eryk Kotys. Do usłyszenia
za 2 tygodnie.
Był to misyjny atlas świata.